Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrysiło, dobry wieczór, witam, a dziś u nas dzieła wielkich mistrzów pędzla okiem dzieci niepełnosprawnych. Będziemy na niezwykłej wystawie, będziemy też na zajęciach w szkole przysposabiającej do pracy. Młodzi muzycy od cyklu Muzealne Partytury, mama, psycholożka i blogerka o trendach na wiosnę, nie tylko dla mam w ciąży. To wszystko dziś u nas, zapraszam. My mind is clear, I feel I'm ready to break into a no-go zone. I'm gonna leave it all behind now. I'm gonna let you see me off now. I have no doubt, no fear, I wanna go and see on the horizon. Laying down, you hesitate.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Na początek niezwykła wystawa.
Kuba Elwertowski, nauczyciel arteterapii, plastyki i nauczyciel szkoły przysposabiającej do pracy numer 1 w Bydgoszczy.
To powiedzmy teraz o najnowszej wystawie, tak, która tutaj na ścianach w szkole waszej przy Jesionowej. Można podziwiać i można się pomylić z dziełami można. Wielkich mistrzów.
Można. A więc tak, jest to projekt, który został zapoczątkowany przeze mnie 1,5 roku temu. Projekt brzmi Dzieła wielkich mistrzów malarstwa okiem dziecka niepełnosprawnego. Cały projekt polega na tym, że w ramach techniki kolażu wyklejanek tworzymy obrazy znanych mistrzów, począwszy od tych mistrzów starodawnych jak Da Vinci, Rafael, po tych najnowszych jak Warhol, Sasnal, tam powiedzmy jeszcze Modigliani, Monet, Manet, cały przekrój wybitnych malarzy światowego formatu.
To są wyklejanki. To jest coś, co wymaga niezwykłej cierpliwości.
Wymaga niezwykłej cierpliwości i pomysłowości, bowiem nie jest to takie łatwe, bo ja nie daję tak do końca typowych kolorowanek, tylko daję ścinki gazet, ścinki różnego rodzaju materiałów.
I dzieciaki oni muszą, wycinają?
Tak, wycinają, ale ręcznie wszystko. Nie ma w ogóle nożyczek. I to wszystko muszą odpowiednio dopasować do danej kolorystyki, tak, żeby efekt końcowy był no taki jak jest, a myślę, że jest super, bo nawet mamy zrobionego stańczyka według Matejki.
A która praca ciebie najbardziej zaskoczyła? Bo jest tu kilka takich charakterystycznych postaci, ikon popkultury.
Obraz Marilyn Monroe, to raz. I jestem wręcz uwielbiam obraz Dama z Gronostajem, bo jest prześlicznie zrobione. Zresztą wszystkie obrazy są prześliczne, ale do tego mam jakiś sentyment, bowiem najdłużej przy nim siedzieliśmy.
Najdłużej siedzieliście w grupie ilu osobowej?
Tak. Prace wyklejane są grupami, to znaczy 2-3 osoby do jednej pracy, ale też jest tak, żeby dawać jakieś utrudnienie, to 3 osoby z jednego frontu przerzucam na inny i dokończają obraz innych osób, a te idą na miejsce pierwszych. Tak, żeby cały czas one miały jakiś tam ten swój wysiłek twórczy, a nie żeby to było tylko na zasadzie takiej mechanicznej.
Ile miesięcy robiliście ten projekt?
No jest to już prawie od 1,5 roku. Jedna praca jest robiona przez 2-3 tygodnie. Uważam, że nie jest to tylko tam jakieś nasze widzimisię, bo jest to jedna forma z bardzo takich dobrych arteterapii, która pozwala dziecku się skupić, poznać kolor, a przy okazji nie ukrywam, że opowiadam im o danym obrazie, jak powstał, kto to był, co było powodem do powstania obrazu, także jak się zapytamy naszych dzieciaków, co wyklejali, to mogę z całą pewnością powiedzieć z ręką na sercu, że podejdzie i powie tak, to był Modigliani, on malował kobiety z długimi szyjami.
Teraz nie zapytamy, bo dzieciaki się bawią pierwszy dzień wiosny tutaj w szkole u Was i imprezka na całego, to jeszcze na koniec chciałabym Ciebie podpytać o Eco Design.
Eco Design to jest nasze najnowsze oczko w głowie w ramach szkoły przysposabiającej do pracy. Uważamy, że bawienie się w jakieś tam typowe robienie desek do krojenia chleba, rameczek do nie wiadomo czego, postawiliśmy na to, co jest teraz bardzo modne, czyli na tak zwany eco-design. Tutaj już nie będę mówił takich naukowych terminów jak upcycling i downcycling, ale cała historia naszej pracy polega na tym, że z elementów odpadowych tworzymy nowe, użyteczne rzeczy, czyli na przykład wieszaki z widelców, robimy kubki z książek telefonicznych, a naszym najnowszym pomysłem jest tak zwana manufaktura szkolna, czyli wzięliśmy się za profesjonalne projektowanie i koloryzowanie toreb. Mamy dość dużo zamówień, więc praca w re, czy dziecko jest niepełnosprawne, czy też nie, taka forma terapii uważam za jak najlepszą formę taką wykorzystania tego czasu w szkole.
A za chwilę szkoła przysposabiająca do pracy.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Beata Drągowska, wychowawca w szkole przysposabiającej do pracy. Uczę dzieci funkcjonowania osobistego i społecznego. Zajęcia komunikacji prowadzę. Przygotowuję jakby do pełnienia w przyszłości ról społecznych.
Ewa Klimczak, jestem wychowawcą w klasie pierwszej przysposabiającej do pracy przy zespole szkół nr 30 w Bydgoszczy przy ulicy Jesionowej 3A.
Co tutaj na takich zajęciach odbywa się z młodzieżą, prawda? Bo to już jest, to są zajęcia z młodzieżą.
Przede wszystkim bazujemy na zainteresowaniach dzieci. Oni jakby prowadzą, powskazują drogę, w jaką wchodzimy. Też oczywiście korzystamy z tych tutaj dobrodziejstw teraz, że jest święta wielkanocne zbliżają, że wiosna się zbliża, więc robimy dekoracje świąteczne, wielkanocne, ale przede wszystkim robimy to, co oni lubią. Czyli na przykład wskazali taką zainteresowanie wykonaniem takich toreb ozdobnych, sami robią nadruki i te torby później dajemy w prezencie.
Czy te torby od A do Z są wykonywane przez wasze grupy, waszych uczniów?
Z naszą pomocą, z naszym nadzorem, ale torby są właśnie wykonywane przez naszych uczniów. Także starają się na miarę właśnie swoich możliwości, żeby te torby były przez nich wykonane. Wychodzimy również w różne miejsca, wychodzimy do urzędu, wychodzimy do kawiarni, uczniowie składają tam zamówienia, czekają na swoją kolej, no i potrafią się w tych miejscach użyteczności publicznej odpowiednio zachować.
Dane personalne, żeby potrafili wypisać jakieś druki w urzędzie, żeby potrafili zapłacić za zakupy, zaplanować jadłospis, w gazetkach, w ulotkach poszukać potrzebnych produktów do przygotowania jakichś potraw.
To są dzieci tutaj w wieku od 21 do 24 roku życia, ponieważ szkoła przysposabiająca do pracy trwa 3 lata.
Czy my możemy powiedzieć o grupie, w której tutaj pracujecie? To są chłopcy z jaką niepełnosprawnością?
Bo tu dziewczynki też są, akurat dziewczyny dzisiaj nie ma.
Dzisiaj same chłopcy.
Tak. Chłopcy funkcjonują na poziomie upośledzenia umiarkowane, umysłowego. Są sprzężenia, bo tutaj mamy też dzieci z autyzmem, dorosłych z autyzmem.
Są panowie w wieku?
No 21 lat, w tym roku 2 właściwie. Poziom jest zróżnicowany, tak? Bo część potrafi pisać, czytać.
Inspirują się wzajemnie, współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem. Także no naprawdę te zajęcia odbywają się w przyjemnej, miłej atmosferze dla nas wszystkich.
Jak masz na imię?
Patryk. Bartek.
Cześć Bartek. Ile masz lat?
21.
Słuchajcie, ja dostałam taką wspaniałą torbę. Słyszałam, że ta torba była wykonana przez was.
No tak, przez nas.
Bardzo wam dziękuję, ale chciałam zapytać, czy wykonanie takiej torby jest trudne? Przygotowanie takiego nadruku, samej torby, wybranie kolorów, to jest trudna rzecz?
To trzeba wyprasować, trzeba pomalować tą torbę.
Nadruk. I rysunek, tak?
Rysunek, przekopiować.
Słuchajcie, wy lubicie te zajęcia?
Tak.
Co się tutaj dzieje takiego fajnego, co lubisz?
Lubię malować. Szafki robimy.
Ale z tego co wiem, wychodzicie też, chodzicie do urzędu na przykład, uczycie się. Ty się umiesz podpisać?
Umiem.
Umiesz wypisać swoje dane osobowe? Na przykład imię, nazwisko,
no,
adres?
Umiem.
Potrafisz zrobić zakupy?
Umiem.
To co, życzę powodzenia. Super, masz czapkę.
Dziękuję.
Dorota Korowiecka, jestem psychologiem w zespole szkół przy Jesionowej. To jest zespół szkół specjalnych w Bydgoszczy.
To jest oczywiste, że takie zajęcia są im potrzebne, ale z takiego właśnie też psychologicznego punktu widzenia, jak pani obserwuje, te postępy są spore?
Trudno mówić o sporych postępach, natomiast można mówić o postępach jako takich. Albo można mówić o usprawnianiu tego funkcjonowania młodych ludzi, którzy kiedyś będą musieli zacząć sobie radzić sami, bo szkoła w 24 roku życia przestanie nad nimi sprawować jakąkolwiek pieczę. W związku z tym no, trzeba nam maksymalnie wykorzystać te możliwości po to, żeby ich dalsze działania w kierunku usamodzielnienia były na tyle daleko posunięte, żeby oni tak jak cała reszta innych ludzi mogli sobie w tym życiu jakoś poradzić.
Te 3 lata przysposabiające w tej szkole, na ile im pomagają?
Pomagają im nauczyć się życia w codzienności, pomagają im zdefiniować swoje potrzeby, na przykład pod kątem dokonania zakupów bądź innych czynności, które musimy wykonać jako ludzie samodzielni i odpowiedzialni. Na przykład to, o czym Państwo mówiliście, czyli to poruszanie się po urzędach. Poza tym no jest też coś takiego jak czas wolny. Tak? Wszyscy zapracowani ludzie na tym świecie potrafią sobie w jakiś sposób sensowny organizować ten czas wolny. Natomiast nasi podopieczni, nasi uczniowie mają z tym kłopot. Tak? Czyli organizowane zajęcia tak, natomiast samodzielne zorganizowanie takich zajęć no czasami bywa kłopotliwe i tego też są przez nas uczeni i do tego też są zobowiązani i to też powinni potrafić zrobić dla siebie, żeby potem w tym życiu było im łatwiej.
Ilona Zygadło, dyrektor zespołu szkół nr 30 specjalnych w Bydgoszczy.
Przysposobienie do pracy i szkoła, która właśnie przysposobić do pracy może młodzież z jaką niepełnosprawnością?
Do szkoły przysposabiającej do pracy nr 1, która wchodzi w skład zespołu szkół nr 30 specjalnych w Bydgoszczy, zapraszamy młodzież po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjum, a w przyszłości ósmej klasy szkoły podstawowej. Młodzież posiadającą orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, bądź też niepełnosprawności sprzężonych. Chodzi tutaj tak o sprzężenie niepełnosprawności intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością narządu słuchu, wzroku, bądź z autyzmem.
Zgłoszenia tutaj w sekretariacie u Państwa, czy telefonicznie, czy przez stronę internetową, szczegóły?
Jeśli ktoś posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole przysposabiającej do pracy, a więc na ten ostatni już etap edukacji, zapraszamy do szkolnego sekretariatu, który czynny jest każdego dnia od godziny 8 do 15.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Cykl Muzealne Partytury Podsumowane Efekty w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, gdzie obok obrazów czekają na zwiedzających słuchawki i niezwykła muzyka.
Marcin Gumiela,
Stanisław Walkowiak,
Katarzyna Golla.
Jak wam się pracowało podczas tego niezwykłego projektu Muzealne Partytury?
Szczerze powiem, że na początku nie wiedziałem, co to będzie tak naprawdę, gdy pan profesor mi powiedział tutaj o tym projekcie, ale byłem bardzo mile i pozytywnie zaskoczony.
Na czym grałeś? Na czym grasz?
Gram na skrzypcach, gdy podczas pierwszego spotkania najpierw była taka zapoznanie się właśnie z wszystkimi obrazami, do których będziemy grać. Było wyjaśnienie, na czym mniej więcej one polegają i sam proces twórczy naszej pracy, jak razem wymyślaliśmy, jak zinterpretować ten obraz, to było bardzo ciekawe doświadczenie.
Dla ciebie również?
Tak, dla mnie również. Katarzyna Golla, gram na wiolonczeli. Ja byłam bardzo zadowolona, szczególnie gdy dowiedziałam się, że będę grać do obrazów na przykład Beksińskiego, bo są to obrazy bardzo, bardzo inspirujące. Jest to zaszczyt, że możemy brać udział w takim projekcie.
A jak to w ogóle wyglądało? Przychodziliście tutaj i pan profesor dawał znak. Okej. Pełna improwizacja, czy mieliście przemyślane nutę po nucie?
Najpierw była prezentacja właśnie przez doktora tutaj w muzeum i właśnie on nas natchnął, żeby te obrazy poznać, poczuć.
Jak już poznaliście te obrazy, pod które mieliście grać, to jak to wyglądało od tej waszej muzycznej strony?
Gdy usiedliśmy już wszyscy razem z instrumentami, zaczęliśmy się powoli zastanawiać. Najpierw każdy z osobna się zastanowił, później podzieliliśmy się między sobą swoimi przemyśleniami na temat obrazów i wspólnie taką ogólną, jakiś zarys ogólny wypracowaliśmy.
Czyli to taka zespołowa praca była?
Tak, każdy obraz został nagrywany wspólnie. To są zespoły chyba od 3 do 7 osób. Każdy z nas miał jakiś pomysł. Wydaje mi się, że ta praca jest oparta głównie na uczuciach, więc to wszystko, co mieliśmy w sobie, wyciągnęliśmy jeszcze tak naprawdę z porozumieniem z twórcą obrazu, tak? Więc to było porozumienie dwóch różnych światów, artystów z różnego świata, a jednak udało się zrobić coś niezwykłego.
Że cenne, to rozumiem, to się rozumie samo przez się, ale czy potrzebne dla was?
Oczywiście możemy pomóc innym ludziom niewidomym w odbiorze tej sztuki zrozumieć te obrazy.
Tak, dla mnie również.
To był naprawdę strzał w dziesiątkę, robiąc taki projekt. Przede wszystkim on jest bardzo rozwojowy dla młodych ludzi. Tak ze strony kompozytorskiej powiem, że dla mnie jest bardzo cenne, że ci młodzi ludzie, oni są uczeni w szkole grania z nut. To jest bardzo ważne, oczywiście, ale niektórzy po raz pierwszy improwizowali. I to niesamowicie pobudza wyobraźnię, rozwija artystyczny zmysł.
W różnych sytuacjach się mogą zdarzyć, nie tylko takich stricte koncertowych.
Oczywiście, w chwilach stresu osoba, która umie improwizować, na scenie mogą się wydarzyć różne sytuacje i ona jest bardziej taka swobodna, nie panikuje w trakcie koncertu, tylko wie, że zawsze może wybrnąć z takiej sytuacji.
Uczniowie mówili tutaj, że musieli też się dogadać, co grać? Jak pan obserwował ten proces współpracy między nimi?
Dużo im pomagałem w tym, bo to są młode osoby, które nie mają doświadczenia jeszcze w improwizacji. Tym bardziej improwizacja zespołowa jest zdecydowanie trudniejsza niż solowa, bo muszą się słuchać nawzajem. No i tutaj wchodzi słuch muzyczny i taka wyobraźnia, że muszę słyszeć, co partner gra i razem korespondować dźwiękami między nimi. Ale wyszło. No, w chwilach takich trudnych oczywiście im pomagałem, co można zrobić, podpowiedziałem. Ważne, że to była praca wspólna. Oczywiście moja rola była też, że ja podzieliłem tych uczniów na 7 zespołów, bo mniej więcej ja się wcześniej już zapoznałem z tymi obrazami i mniej więcej ja miałem też wyobraźnię, które instrumenty będą pasować. I ważne było to, że zestawiałem sobie ze sobą bardzo kontrastujące brzmieniowo instrumenty, na przykład harfa z tubą.
Muzealne partytury w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Do obejrzenia i do posłuchania.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Z ogromną przyjemnością witam w naszym studiu po raz kolejny zresztą Agnieszkę Stelmaszyk, pisarkę książek dla dzieci. Nasze spotkanie nie bez powodu, bo już w niedzielę w Empiku w Fokusie w Bydgoszczy przy Jagiellońskiej odbędzie się spotkanie autorskie właśnie z tobą.
Zapraszam. Odbywa się ona w ramach Festiwalu Literatury przecinek i kropka.
Literatury dziecięcej.
Dziecięcej, tak.
Opowiadać będziesz o swojej najnowszej książce, która lada moment dosłownie.
Tak, między innymi właśnie najnowsza książka. Być może już będzie tam właśnie dostępna. Ja jeszcze nie wiem, bo nie dostałam swoich egzemplarzy autorskich. Wiem tylko, że książka rozjeżdża się w tej chwili po księgarniach i oficjalna premiera jest planowana chyba na 28. Puntalki.
Czyli kto?
Takie leśne duszki, niewidzialne, zachowują się podobnie do nas, do ludzi. To historia, którą wymyśliłam już dawno temu, przeleżała troszkę w szufladzie. Zbiór takich opowiadań właściwie, które napisałam, gdy mój syn jeszcze był mały i chodził do przedszkola. Każdego dnia wychodziliśmy dosyć wcześnie z takim zapasem czasu, żeby mogła odpowiadać na wszystkie pytania synka, żebyśmy mogli oglądać różne rzeczy, czy przyrodę, ptaszki i tak dalej. No i często właśnie potem po takim spacerze pojawiał mi się pomysł na kolejne opowiadanko o buntalkach. Sam tytuł jest właśnie może trochę dziwny.
Wskazuje na jakiś bunt.
Tak, wymyślił go mój syn właśnie i stwierdziłam, że idealnie pasuje do dzieci w tym wieku. No taki wiek przedszkolny, gdzie czasem dziecko wszystko wie lepiej.
Czasem się trochę buntuje.
Czasem się troszkę buntuje, no ale buntalki są właśnie bardzo sympatyczne i jest to też troszkę taka opowieść może o nas dorosłych, że też możemy się nauczyć czegoś od dzieci. Chodzi mi też o taką wyobraźnię i postrzeganie różnych spraw, że dla nas coś jest śmiertelnie poważne, a dziecko potrafi to jakoś spuentować i znaleźć zupełnie prostsze jakieś rozwiązanie.
Buntalki. Agnieszka Stelmaszyk. Premierowo 28 marca, ale już w niedzielę, proszę Państwa, spotkanie z Agnieszką Stelmaszyk w Empiku, w Centrum Handlowym przy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Początek godzina 15. Wstęp jest oczywiście wolny, a wszyscy, którzy mają książki Agnieszki Stelmaszyk w domu i chcieliby zdobyć Twoją dedykację, autograf, to pod pachę z książkami w niedzielę na spotkanie.
They say you're only here to win, get
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Powracamy do tematu mody z naszą blogerką, ale przy okazji również psycholożką Beatą Bujanowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obiecałyśmy tydzień temu, że trochę będzie o trendach, o kolorach. Trendy na wiosnę, chociaż ja już tak patrząc na to, co dzieje się za oknami, zwątpiłam, że ta wiosna kiedyś przyjdzie, jeśli chodzi o pogodę, no ale trzeba być dobrej myśli. Znane są już te najnowsze kolory, najnowsze trendy i to, co w szafie na wiosnę warto mieć, na wiosnę 2018.
Jak najbardziej. Ja tutaj też właśnie o tej pogodzie nawet chciałam powiedzieć, że rzeczywiście wszyscy na nią czekamy.
Chciało się już schować czapki i szaliki, a tu trzeba wyciągać
dokładnie.
Co chwilę.
Jeszcze myślę, że chwilkę musimy podtrzymać tą garderobę taką zimową. W każdym bądź razie, co modnego na wiosnę? Te trendy generalnie powracają do nas już po raz kolejny, więc tutaj może nie zachwycę jakimiś takimi nowościami, ale na pewno w tym roku wszystko, co kwieciste, tak? Czyli kwiaty generalnie w każdym wydaniu, w każdej wersji kolorystycznej i tak naprawdę na każdym elemencie garderoby. Naprawdę jak wchodzimy do sieciówek, to rzeczywiście te kwiaty zasypały półki i dodają nam takiej nadziei, że ta wiosna zaraz będzie. Na pewno sukienki w kwiaty, zwiewne, delikatne, które dodają takiego uroku, subtelności i tak naprawdę pasują, myślę, że każdej kobiecie, w zależności właśnie od kolorystyki, od dodatków, także jak najbardziej polecam. Co jeszcze? Na pewno pastele i to już naprawdę któryś rok z rzędu. Co prawda te pastele teraz są cały rok, ale ta kolorystyka generalnie troszeczkę na wiosnę się zmienia. Pudrowe róże, wszelkiego rodzaju, takie rozbielone błękity, jasny właśnie żółty i fajne jest to, że możemy faktycznie te kolory ze sobą łączyć i mamy jakby super tutaj zestaw, tak? Czyli tak jak najbardziej pudrowy róż z żółtym czy z błękitem ze sobą tutaj fajnie współgrają. Na pewno jeans. Tutaj dla fanek jeansu mam dobrą wiadomość, że generalnie modny jest taki total look, czyli nie wiem, jeansowa koszula, jeansowe spodnie, wszystko jakby łączymy razem. Mogą się troszeczkę tutaj różnić te elementy kolorystyką, to zupełnie nie przeszkadza, fajnie wygląda. Co dalej? Paski. Jak najbardziej te paski też powracają. Latem pojawiają się w stylu takim marynarskim, a teraz na wiosnę czarno-białe to taki standard, taki klasyk. Błękit właśnie z białym na koszulach i bardziej w tym roku zauważyłam, że są to paski pionowe, które wydłużają naszą sylwetkę, ale poziome jak najbardziej, jeżeli macie w swojej szafie, to też polecam, można tutaj założyć spokojnie.
Żadnej rewolucji mocnej.
Żadnej rewolucji nie. Na pewno takim kolorem roku według Pantone jest fiolet, który jest uważam ciężkim kolorem, bardziej dla odważnych. Jest to co prawda jasny fiolet, taki bardziej pastelowy, który właśnie z naszymi pastelami będzie fajnie się łączył, ale mówię, to jest taki kolor bardziej dla odważnych, moim zdaniem.
W makijażu też podobnie? Pastele?
Doradziłam się koleżanek, specjalistek, ponieważ jakby sama makijażem się bezpośrednio nie zajmuję. Na pewno jest to taki świetlisty makijaż. Tutaj mi podpowiedziały, że skóra generalnie ma wyglądać zdrowo, naturalnie, czyli nie nakładamy maski absolutnie. Jak najbardziej makijaż bardzo, bardzo delikatny, jakaś delikatna kreseczka, ale naprawdę bez przesady. Nawet tutaj doradziły, żeby zostawiać te miejsca, które nam się błyszczą i tylko jakby delikatnym pudrem je tutaj przypudrować, także bez tam takich fluidów niepotrzebnych.
Ty również jesteś mamą w tej chwili w 7. miesiącu już ciąży. Jesteś blogerką modową, oprócz tego, że oczywiście psycholożką. Pokazujesz na swoim blogu również, że będąc w ciąży można wyglądać ładnie.
No staram się, mam nadzieję, że tak jest. I że mogę tutaj mamy zainspirować, ale przyznam szczerze, że jest to mimo wszystko wyzwanie.
Chociaż jest tych ciuchów ciążowych bardzo dużo już dostępność, ale nawet dziewczyny między sobą się wymieniają. To nie jest tak, że mamy jedne spodnie, tylko możemy sobie, nie wiem, pożyczyć, wymienić się.
To prawda. I tutaj sprawdzają, znaczy przynajmniej w mojej szafie sprawdzają się fajnie te oversize'owe fasony. Szerokie swetry, jakieś tuniki. Największy problem jest ze spodniami. I tak naprawdę w tych działach, takich typowo dla kobiet w ciąży, są zdecydowanie wyższe ceny. I to jest takie jedyne utrudnienie, bo tak naprawdę kupujemy taką rzecz na 2-3 miesiące i trochę tych pieniążków nam szkoda, więc staram się też sobie jakoś tam poradzić w inny sposób.
Chociaż te spodnie rzeczywiście są bardzo fajne, bo one są z takim podciąganym stanem.
Dokładnie, z taką gumą specjalną, która nie uciska brzucha.
I dopasowuje się do wielkości brzucha.
Dokładnie.
To nawet bym powiedziała, że w zależności od tego oczywiście, jaki brzuch ma kobieta w ciąży, ale na te 3-4 miesiące nieraz mogą takie
to
spodnie
prawda.
Starczyć.
Tak naprawdę też tutaj wszystko jakby zależy od tego, nawet też pisać pisałam ostatnio na blogu o tym, o takim samopoczuciu wciąż, o takiej atrakcyjności. Wiadomo, jeżeli dobrze się czujemy, jeżeli tych kilogramów nie przybyło za dużo, to też fajnie wyglądają takie dopasowane fasony, które jeszcze ten brzuszek podkreślają i taka kobieta wygląda naprawdę uroczo.
Ja mam wrażenie, że taka moda na podkreślanie swojej kobiecości w ciąży przyszła również do nas ze świata, tak. Tych celebrytek, nie tylko polskich, ale zagranicznych, aktorek, modelek, to które prawda. Bardzo mocno podkreślając swój odmienny stan, czyli ciążę, wychodziły czy to na zakupy, czy to na spotkanie towarzyskie, tam paparazzi robią zdjęcia, od razu te zdjęcia wrzucają do sieci, aczkolwiek czy te aktorki, czy piosenkarki, czy modelki na swoich Instagramach też takie zdjęcia wrzucają, stając się inspiracją dla innych kobiet, że dokładnie. Można pokazać, podkreślić ładny biust w ciąży, że brzucha się nie trzeba wstydzić, a nawet jak tych kilogramów jest więcej, to jest więcej, tak?
Tak. Ja w ogóle mam wrażenie, że kobiety w ciąży czekają na ten brzuszek, żeby jak najszybciej właśnie go wyeksponować na tym Instagramie, pokazać. I rzeczywiście ten brzuch stał się modny. Ja tutaj się śmieję, że nawet widzę różnicę w statystykach. Od kiedy ten brzuch się na Instagramie u mnie pojawił, to faktycznie więcej mam, zagląda i jest jakby taki większy
naprawdę?
Ruch
zdecydowanie.
Tak? Tak. Jakby, no faktycznie jest moda na kobiety w ciąży i na to podkreślanie w lustrze, tak, że ten brzuszek już mamy.
Zdarzyło ci się zaszaleć ze strojem, będąc w ciąży?
Nie powiedziałabym, że będę nosiła obcisłe rzeczy zupełnie, bo mówię, jestem taką osobą, która lubi taki luzacki styl zdecydowanie, ale zauważyłam, że zdecydowanie lepiej jakby wyglądam w takich dopasowanych fasonach, więc naprawdę dla mnie to jest totalna odmiana. Rzeczywiście wybieram spódniczki ołówkowe, sukienki dopasowane z ołówkowym dołem.
Buty płaskie?
Buty płaskie, tak. Już nie będziemy tutaj szaleć na 7 miesiącu. No, co prawda na zdjęciach jeszcze można mnie zobaczyć w szpilkach na potrzeby tutaj firm, ale generalnie chodzę jak najbardziej w sportowym obuwiu.
Ja pamiętam, jak było takie słynne zdjęcie, które wywołało dosyć dużą dyskusję i nawet kontrowersję niektórych kobiet i nawet mężczyzn, jak Victoria Beckham była, zdaje się, że na końcówce ciąży ze swoją córeczką, już teraz chyba 6- czy 5-letnią, i na jakiejś wielkiej, wspaniałej uroczystości na ślubie pojawia się w bardzo wysokich butach, na wysokim obcasie.
Tak, tutaj zdania są podzielone.
Pamiętasz to zdjęcie?
Pamiętam doskonale to zdjęcie, zresztą takie
była
zdjęcia też
ubrana,
później.
Ale dokładnie. Rzeczywiście te buty miała na bardzo wysokim obcasie.
I tutaj też polskie celebrytki, już teraz nie pamiętam może nazwisk, ale też ostatnio była taka dosyć spora dyskusja na temat właśnie kobiety, która w tych szpilkach wyszła. Ja myślę, że to jest też wszystko troszeczkę na potrzeby tych zdjęć, tak jak o tym rozmawiałyśmy tydzień temu. Pewnie gdzieś tam może w torebce te osoby mają na przebranie te buty, także myślę, że na spokojnie tutaj.
Czyli wszystko wskazuje na to, że te mamy chcą pięknie wyglądać w
ciąży. To jest właśnie fajne. To jest też taki czas, jeżeli to jest pierwsza ciąża, to tym bardziej, że możemy jakby sobie na to pozwolić, tak? Że możemy troszeczkę tą modą się zainteresować, tym bardziej, że jakby doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zaraz jak ten maluszek będzie, to już nie będzie na to czasu. Więc te mamy, które jakby siedzą w domu, faktycznie obserwują, piszą. Dużo też takich miłych słów otrzymuję, pomimo tego, że moje samopoczucie jest naprawdę średnie, to generalnie motywujące są te wszystkie słowa, te wiadomości. Także jak najbardziej, ciąża jest w modzie.
To co o tych trendach jeszcze chciałybyśmy dodać na wiosnę?
Że naprawdę idziemy w naturalność. I całe szczęście. Zawsze to się sprawdza. Wszystko w zależności od wieku, tak? Generalnie,
no
jeżeli ta sukienka w kwiaty, to oczywiście kobieta, która, no nie wiem, będzie po 50, tak? Żeby jakby zachowała taką odpowiednią długość, żeby ta sukienka była, nie wiem, do kolana czy za kolano. Naprawdę tych wersji takich midi czy maxi jest sporo.
A ja jej mam wrażenie też ostatnio, obserwując to, co się dzieje na przykład w internecie, na różnych stronach, że powraca moda na krawcową.
Tak, i że bardzo chcemy... ciężko tą krawcową, naprawdę.
Że chcemy uszyć coś sobie u krawcowej
chcemy
na wzór jakiegoś zdjęcia, jakiejś ładnie ubranej pani. Że chcemy mieć to, co ona ma na sobie, a nie to, co koniecznie jest w sklepie.
Tak, to raz, a dwa, że może podobny fason, ale na przykład nieco dłuższy, czy z jakimś innym tyłem. Tutaj naprawdę inspirujemy się, ale też dodajemy coś od siebie. Jest bardzo ciężko dobrą krawcową.
Beato, jeszcze chciałam ciebie zapytać, bo wspomniałaś o tym twoim blogu. Powiedzmy może wszystkim mamom, które chciałyby zajrzeć, poczytać i wszystkim zainteresowanym modą, bo nie podałyśmy adresu twojego bloga.
No będzie mi bardzo miło. Zapraszam serdecznie. To jest mywayof.pl.
Polecała gorąco zawodowa psycholożka, ale również blogerka modowa Beata Bujanowska z Bydgoszczy. Bardzo
dziękuję
nam było
bardzo.
Miło, dziękujemy i trzymamy mocno kciuki, bo to już za 2 miesiące.
Dokładnie.
A ty będziesz, skusisz się teraz na takie sesje z dziećmi?
z twoją dwójką teraz?
To jest taka tutaj kwestia dyskusyjna, no także zobaczymy, jak...
Zobaczysz.
Tak,
nadal będziesz prowadziła
jak
bloga.
Jak najbardziej, postaram się jak najczęściej wstawiać stylizację, o ile tylko mi siły na to pozwolą.
To tak trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych w Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Michał Zaręba, witam serdecznie. Dziś w cyklu Tacy Sami relacja z koncertu i akcji charytatywnej Podarujmy Iskrę Nadziei. Impreza odbyła się we wtorek w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Te nasze coroczne spotkania pokazują, że o nas pamiętamy. Olkowski Robert, organizator i pomysłodawca akcji. Iskra Nadziei jest poświęcona osobom niepełnosprawnym seniorom z naszego pięknego miasta Torunia. W tym roku jest to edycja robiona pod wspólnotę katolicką Przymierze Miłosierdzia, przy współpracy z różnymi instytucjami, ludźmi dobrej woli. Przede wszystkim tym ludziom ofiarujemy piękny artystyczny występ młodych, zdolnych artystów oraz będą paczki wielkanocne. Także to wszystko nam się udało dzięki dobrym aniołom, dzięki ludziom dobrej woli. Cieszymy się, że publika dopisała i myślę sobie, że to dla tych osób niepełnosprawnych seniorów jest ważne. Wspólna integracja, wspólne rozmowy, wspólne śpiewy, że każdy patrzy na siebie z życzliwością, z miłością, z miłosierdziem, a nie po prostu z jakimś takim zniechęceniem do ludzi.
Magdalena Stachera, przyszłam tutaj ze swoimi podobiecznymi, z warsztatów terapii zajęciowych przy Polskim Związku Niewidomych.
To spotkanie dużo daje, bo na przykład młodzież sobie spotkają się z różnymi młodzieżami, z których można też z innych placówek po prostu i zobaczyć, jak to tam funkcjonuje wszystko w ogóle. I też właśnie taki na przykład uczestnik może wtedy sobie zobaczyć, jak święta też wyglądają inaczej, bo też na przykład tłumaczą, jak święta wyglądają gdzieś indziej, jak to można i trochę też tak jakoś można fajnie przynajmniej skorzystać z tego wszystkiego, tak przyjemnie też.
Jest to spotkanie bardzo ważne, dlatego że odbywa się już siódmy raz, więc widać, że jest potrzeba, żeby osoby niepełnosprawne i seniorzy z naszego miasta się spotykali ze sobą, żeby wymieniali doświadczenia, żeby się ze sobą przyjaźnili, dobrze bawili. Chodzi o to, żebyśmy się ze sobą spotkali przed świętami wielkanocnymi i razem ze sobą przebywali. Przed świętami jest to bardzo ważne, tak, że ktoś dostanie prezent, za który nie musi zapłacić, tak, tylko w miłej atmosferze. Na koncercie prowadzonym przez Maćka Korzeniowskiego, gdzie będą śpiewały osoby niepełnosprawne i sprawne, spotkamy się razem i razem ze sobą jesteśmy. Ta wspólnota jest najważniejsza.
Ja jestem chyba po raz szósty, tak mi się wydaje, na pierwszym chyba, tylko nie brałem udziału bezpośrednio. I jak zawsze powitania na korytarzu ludzi, którzy co roku przychodzą, cieszą się, są szczęśliwi, że mogą posłuchać muzyki, że dotrzymają paczuszki, obojętnie jaki one mają wymiar, to oni są szczęśliwi. W tej okazji właśnie w tym roku napisałem piosenkę, którą dzisiaj będziemy wspólnie śpiewali. Podarujmy razem Iskrę Nadziei. I myślę, że wszyscy sobie dadzą radę, bo aranżację zrobiłem w sumie bardzo prostą, także myślę, że nie będzie problemu z zaśpiewaniem i to taki będzie nowy element, który rokrocznie zawsze będziemy śpiewali, będziemy tylko zmieniać, że bo słowa zaczynają się w pierwszej zwrotce. Z naszym kochanym Toruniu spotykamy się tam po raz siódmy, a tu będzie potem po raz ósmy, dziewiąty i tak dalej, i tak dalej. No i rokrocznie staramy się, no czy organizatorzy się starają, ja im tam w jakiś sposób też pomagam, żeby te paczuszki były mniejsze czy większe i naprawdę oni te półtorej godziny spędzają w bardzo fajnym klimacie, są szczęśliwi i mówią, no to co, znowu za rok się spotykamy.
Pan widzi tę radość ze sceny, to wzruszenie też, tutaj też taki most pokoleniowy.
Ze sceny jak najbardziej to widać, bo jest dużo osób starszych, bo to jest impreza charytatywna dla osób niepełnosprawnych i osób starszych, więc to jest taka mieszanka powiedzmy młodości z osobami już w podeszłym trochę wieku. No i jest super, bo są wszyscy szczęśliwi. Jak śpiewamy tam razem, podajmy sobie ręce, więc oni wszyscy ręce podają i te osoby starsze i te młodsze i razem śpiewają. I oni wszyscy się czują super, bo jak potem rozmawiam, no dzieci są zawsze zadowolone, ale jak z tymi osobami starszymi, to oni są szczęśliwi, że właśnie z tymi dziećmi jakoś taki kontakt łapią. O, witam serdecznie.
Witam, witam.
No i właśnie takie powitania, ich uśmiechy na twarzy, że jak mnie widzą, o, bo znowu dzisiaj będziemy śpiewali. To jest właśnie, to jest no ta cała radość, którą z organizacji takiej imprezy można mieć i to cieszy człowieka, że w jakiś sposób można pomóc, a oni są szczęśliwi.
Więź taka się pomiędzy ludźmi, taka więź się tworzy tutaj. Wyjątkowy okres właśnie tutaj patrzę, bo ja pierwszy raz jest od tego, od wnuczki, która ma też bliźniaczków niepełnosprawnych. Nie mogę rozmawiać, bo zaraz bym płakała, ale jest naprawdę, widać więź pomiędzy tymi ludźmi i ta właśnie ta świąteczna atmosfera, tak widać, że się udziela. Dzieci dostają tutaj te zajączki takie czekoladowe, no i jest naprawdę wspaniale.
A jakie przesłanie powinno płynąć z takiego spotkania?
Wszystko dla ludzi, wszystko dla dzieci, wszystko co dobre, żeby było.
Przecież z ludźmi można spotkać.
Bo warto przyjść.
Wspólnie tak się kręcić.
Żeby ludzie święta jakoś mieli na zajączka, żeby coś, jakieś prezenty. Fajnie, dobrze.
Ale chodzi o to, żebyśmy się razem spotkali
przy stole.
Żeby być razem. Ta wspólnota najważniejsza.
Dokładnie.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Przygotował Michał Zaremba, a w Radiowym Klubie Rodzica na dziś to już wszystko. Za tydzień Tomasz Kaźmierski. Bogumiła Wrysiło, miłego wieczoru, do usłyszenia.
For the things I do.